Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj w Grach Politycznych będziemy mówić między innymi o drodze ekspresowej Białystok-Augustów oraz o szykujących się zmianach w oświacie. Chodzi o ograniczenie zadań domowych i odchudzenie podstawy programowej. A dzisiaj naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor. Witam państwa.
A zaczniemy od tematu naszego regionalnego. Drogowcy alarmują, że ważą się losy ekspresówki na północ od Białegostoku i dalej do Augustowa. Ekspresowej ósemki nie będzie, jeśli natychmiast nie będzie ogłoszony przetarg na odcinek Knyszyn-Korycin, a sprawa utknęła w Ministerstwie Infrastruktury, bo więcej wyjaśnień chce w sprawie środowiska chce Komisja Europejska. Czy jest szansa na szybkie ogłoszenie przetargu na drogę Knyszyn-Korycin? Proszę bardzo, poseł Krzysztof Truskolaski.
Jestem oczywiście za tym, żeby jak najszybciej ta kwestia została rozstrzygnięta, aby jak najszybciej ten przetarg został ogłoszony. Jak wiemy, arteria Białystok-Augustów i do węzła Raczki jest teraz drogą śmierci i apeluję już od 8 lat, aby tą drogę wybudować w standardzie ekspresowym. I miejmy nadzieję, że ten przetarg zostanie jak najszybciej ogłoszony, aby rzeczywiście ta droga mogła
Ale jaka jest pana wiedza na ten temat? Czy faktycznie coś tutaj się ruszy?
Tak, ja kilka dni temu nawet rozmawiałem z ministrem Gancarzem, który jest odpowiedzialny za drogi w Ministerstwie Infrastruktury. I mogę powiedzieć tylko tyle, że robimy wszystko, aby te dwie drogi, czyli i droga do Ełku, i do Augustowa, zostały wybudowane w standardach drogi ekspresowej. I mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Chociaż ale ministrem infrastruktury nie jestem, pani redaktor.
Ale ma pan kontakty z ministrami, panie pośle, a Ministerstwo Infrastruktury nie ma jeszcze harmonogramu prac, jeżeli chodzi o ekspresówkę Białostok.
Trudno mi, pani redaktor, podejmować decyzję za pana ministra, ale jeżeli mógłbym takie decyzje podjąć, to oczywiście robiłbym wszystko, żeby te drogi jak najszybciej były wbudowane.
I będzie pan w razie czego interweniował?
Tak, no oczywiście, że będę interweniował. Droga między Białymstokiem a Augustowem jest drogą priorytetową. Ona musi powstać w standardzie ekspresowym i mam nadzieję, że powstanie jak najszybciej.
I takiego samego zdania jest Prawo i Sprawiedliwość. A szykujecie jakieś interwencje w tej sprawie?
Podlascy posłowie Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat zabiegali o to, aby rząd zdecydował się wpisać połączenie z Białegostoku do Augustowa i dalej do Suwałk jako trasę ekspresową. Udało się to zrobić uchwałą Rady Ministrów, jak państwo
wiedzą.
We wrześniu
ubiegłego roku.
Tak jest. Teraz jest problem, aby przejść do fazy wykonawczej. Z tego co pamiętam, jest tam chyba decyzja środowiskowa na ten odcinek. Gdyby nie udało się ogłosić przetargu, ta decyzja środowiskowa przestałaby obowiązywać. Trzeba by było na nowo rozpocząć całą procedurę, a to by oznaczało co najmniej na kilka lat odroczenie realizacji tej bardzo ważnej drogi. Przypomnę, że tam codziennie co najmniej kilka tysięcy tirów przejeżdża i myślę, że mieszkańcy i Suchowoli, i Sztabina, i wielu innych miejscowości chcieliby uniknąć już tego ruchu tranzytowego. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że te miejscowości, o których wspomniałem, Suchowola wraz z kilkoma miejscowościami obok Sztabin, Białobrzegi, mają już decyzję i rozpoczęły się prace przy obwodnicach, które ulżą mieszkańcom, ale i także ułatwią podróżowanie kierowcom na tym odcinku. Mam nadzieję, że ten przetarg zostanie szybko ogłoszony.
A decyzja środowiskowa, powiem tylko, że ważna jest jeszcze przez rok odnośnie budowy drogi Knyszyn-Korycin.
Tak, ale przecież od momentu ogłoszenia przetargu, a do rozpoczęcia prac budowlanych minie co najmniej kilka miesięcy.
Dlatego teraz jest ostatni dzwonek.
Tak, nie dziwię się panu dyrektorowi Topczewskiemu, byłemu dyrektorowi oddziału Białostockiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który od wielu lat wyraźnie mówi o tym, że ta trasa Białystok-Suwałki jest trasą strategiczną. Ja się z nim całkowicie zgadzam. Od wielu lat próbuję także w tym kierunku działać. Miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować.
Ważnym tematem, który wywołał burzę wśród wszystkich zainteresowanych, w tym nauczycieli i rodziców, jest sprawa likwidacji zadań domowych.
Gry polityczne.
Jakie zmiany dokładnie miałyby obowiązywać w szkole już od kwietnia? To pytanie kieruje do polityka koalicji rządzącej, czyli posła Krzysztofa Truskolaskiego.
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, rzeczywiście chcemy odciążyć dzieci, aby nie musiały po 8-9 godzinach w szkole wracać do domu i zajmować się tylko tym, aby odrobić lekcje na kolejny dzień. Oczywiście nadal będą klasówki, kartkówki, nadal będą różne zadania, takie jak nauka recytowania, ale nie będzie trzeba obowiązkowo odrabiać prac. Te prace mogą być zadawane, ale nie muszą.
I... Ale nauka recytowania, to tutaj pracą domową jest nauczenie się na
pamięć. No to tak jak kartkówki i klasówki, też trzeba się nauczyć.
Materiał powtórzyć,
materiału, to jest jasne, ale chodzi o to, żeby codziennie dzieci nie musiały wracać do szkół. I to głównie mówię o tych najmłodszych dzieciach w klasach 1-3, ale później też w 4-6. I jedyne co robią, to wracają do domu, jedzą obiad i od razu ruszają do pracy, a rano znowu do zadań szkolnych. Więc naprawdę to jest bardzo uciążliwe. I tak jak mówiliśmy w kampanii...
Pan nie ma jeszcze dziecka w wieku szkolnym. Moja córka chodzi do drugiej klasy podstawówki i to nie jest tak, że ona ma codziennie pracę domową zadawaną. Zdarza się raz na tydzień.
No to dobrze, że pani córka tak ma, ale ja rozmawiałem z wieloma rodzicami, którzy mają dzieci w podstawówce i czasami jest tak, że rodzice z dziećmi siedzą do 20-21 i odrabiają lekcje, tak? Bo są tak.
A największy horror rodzica, jak o 21 tuż przed snem dziecko sobie przypomni, że trzeba odrobić pracę domową, na przykład z plastyki.
No właśnie, to dokładnie. Więc chcemy, aby odciążyć dzieci, żeby jednak więcej zajęć było w trakcie szkoły, ale tak jak mówię, no nadal te sprawdziany wiedzy dla dzieci będą. Nie ma innego wyjścia i nie ma opcji, żeby z tego zrezygnować. No a z drugiej strony trzeba zrewidować podstawę programową. Musimy zrobić wszystko, żeby dzieci uczyły się również rzeczy praktycznych. Mamy w szkole bardzo dużo teorii, ale tej praktyki jest bardzo mało, więc na to też musimy postawić. Nie zrobimy wszystkiego w pół roku, pani redaktor, nie zrobimy wszystkiego w rok, ale mamy na to 4 lata, żeby polska szkoła zaczęła znowu dobrze funkcjonować. Już zaczęliśmy. Zaczęliśmy od podwyżek dla nauczycieli i będziemy te dobre zmiany kontynuować.
A co o tych zmianach myśli były wiceminister edukacji i nauki, poseł Dariusz Piątkowski?
Po pierwsze, trzeba skorygować liczby godzin, które dzieci spędzają w szkole. Z tego, co pamiętam, podstawa programowa i wymiar godzin w klasach 1-3 to jest 4-5 godzin dziennie, więc nie 8-9 godzin, jak pan poseł mówił przed chwilą. Po drugie, trzeba pamiętać, że metody pracy z uczniem to jest domena nauczyciela. Nauczyciel wie, z jaką grupą uczniów pracuje, czy ci uczniowie potrzebują jakichś dodatkowych zadań, aby powtórzyć ten materiał, czy te umiejętności, które nabyli w trakcie zajęć w szkole, i to on powinien decydować, czy tę pracę domową zadaje, czy nie. Kolejny element, dziś tak naprawdę nie zdefiniowano tego, czym jest praca domowa. Pani redaktor częściowo o to zahaczyła, bo wbrew pozorom pracą domową nie jest tylko i wyłącznie na przykład wypracowanie, odrobienie zadań z matematyki, ale pracą domową jest na przykład przeczytanie tematu z jakichś zajęć, przeczytanie w ogóle lektury, nauczenie się wierszyka, o czym pani mówiła, czy coś innego na przykład w ramach pracy zespołowej, która przecież jest podobno promowana przez to ministerstwo. My tak naprawdę dziś nie wiemy, co nowe kierownictwo Ministerstwa Edukacji chce zrobić z tymi pracami domowymi, poza ogólnym hasłem likwidacji pracy domowej. Tak przynajmniej to hasło brzmiało na początek. Dziś słyszę, że jest to nieco skorygowane i ma trochę wyglądać inaczej, ale kierunek nie jest dobry. To odbiera ewidentnie swobodę pracy nauczycielowi. Trudno z poziomu Warszawy i z poziomu ministerstwa zdecydować, że na każdym poziomie może to być 1, 2, 3 czy 5, nie wiem ile sobie ministerstwo tych prac domowych wymyśli i jakich, to powinien decydować nauczyciel, bo przecież każde z dzieci jest nieco inne. Mówimy wyraźnie o indywidualizacji pracy z uczniem i praca domowa jest takim jednym z elementów, który może to ułatwić, bo przecież inaczej będzie podchodziło się do ucznia zdolnego, który jest zainteresowany zainteresowany jakimś przedmiotem, warto mu zadać. Przeczytanie na przykład fragmentu jakiejś książki, artykułu, zrobienie ciekawego zadania, którego w szkole nie byliśmy w stanie zrobić, a inaczej z dzieckiem, które ma problem z danym przedmiotem, ono powinno ćwiczyć najprostsze umiejętności, a żeby je ćwiczyć, to trzeba je powtarzać, tak jak z każdą czynnością, której się uczymy. Bez powtarzania, ćwiczenia nie ma biegłości w danej sprawie. Trudno sobie wyobrazić, aby dziecko raz, jak zobaczy rozwiązane zadanie z matematyki, czy fizyki, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu na lekcji, jeżeli tego nie powtórzy, może mieć problem z biegłym opanowaniem takich umiejętności. Jesteśmy więc zdecydowanie przeciwko temu hasłu ogólnemu likwidacji prac domowych. To jest fatalny kierunek dla polskiej edukacji. On będzie oznaczał znaczne obniżenie poziomu polskiej szkoły. Przypomnę, że były już momenty w naszej historii, kiedy niektórzy myśleli o tym, aby polski uczeń potrafił te najprostsze umiejętności praktyczne, które mogą się przydawać. Chociażby w trakcie okupacji hitlerowskiej wyraźnie narzucano polskim szkołom, które funkcjonowały wtedy pod okupacją niemiecką, że polski uczeń ma nauczyć się pisać, czytać i jakieś podstawowe rachunki, to wystarczy, aby był dobrym robotnikiem. Dziś internauci złośliwie komentują to w ten sposób, że aby wyjechać do zbierania szparagów w Niemczech, polski uczeń nie musi wiedzieć zbyt dużo. Wystarczą mu podstawowe umiejętności.
Panie ministrze, ja tylko skoryguję te faktycznie w podstawie programowej 4-5 godzin w klasach 1-3, ale uczniowie de facto 8-9 godzin są w szkole, bo rodzice są w pracy.
Tak, tylko że wtedy są w świetlicy i spokojnie w świetlicy można odrobić pracę domową, trochę się pobawić, odrobić pracę domową i to spokojnie można zrobić. Jestem przeciwnikiem tego, aby każdego dnia uczniowi dorzucać nie wiadomo jak dużo prac domowych. I tak jak pani na swoim przykładzie powiedziała, ja ze swojej praktyki szkolnej wiem, że większość nauczycieli podchodzi do tego w umiarkowany sposób. Zdaję sobie sprawę, że nie można przeciążać ucznia. Zostawmy więc to nauczycielom, zostawmy to na poziomie szkoły, które już częściowo te kwestie regulują, bo na przykład w statutach zapisy są, które mówią o tym, kiedy można, kiedy powinno zadawać się dodatkowe prace domowe. I w większości statutów jest chociażby zapis, że na ferie prac domowych się nie zadaje, więc pani minister nie musiała apelować czy nakazywać tego nauczycielom, bo w większości szkół już to uregulowano.
Ale niestety w praktyce tak to nie działa. Ja w trakcie mojego objazdu wyborczego we wrześniu, w październiku rozmawiałem z wieloma uczniami, z wieloma rodzicami i niestety w praktyce wygląda tak, że rodzice wracają z pracy, dzieci wracają ze szkoły i 2-3 godziny dziennie odrabiają pracę domowe. I to nie jest tylko obciążenie dla dziecka, ale również dla rodzica, bo często ten rodzic przecież pomaga dziecku przy tych zajęciach domowych. Ja zgadzam się, że w świetlicy można by było odrobić tę pracę, ale często dziecko nie radzi sobie samo z odrobieniem tej pracy domowej, więc w świetlicy samo to sobie też nie poradzi, bo jednak jeden czy dwóch nauczycieli na całą świetlicę nie ma szans, żeby wszystkim pomóc w tych pracach domowych. Trzeba oczywiście ćwiczyć powtarzanie, trzeba oczywiście ćwiczyć różne inne umiejętności, ale ważne jest to, żeby nie obciążać tak, jak teraz są obciążane tych dzieci 1-3, ale również 4-6, bo o tym nie mówiliśmy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pani redaktor, to jest noszenie tych książek do domu. Żeby odrobić pracę, no to trzeba mieć książkę, wziąć ją do domu, zeszyt i tę pracę odrobić. Chcielibyśmy, aby w szkołach, we wszystkich szkołach, już w niektórych szkołach tak jest, że dzieci mają już swoje szafki i nie muszą dźwigać tych kilku kilogramowych...
Ale żeby powtórzyć materiał, to i tak będą musiały dźwigać.
Tak, pani redaktor, ale będzie można, przecież dzieci mają laptopy teraz w szkołach. Przecież te materiały będą mogły być dostępne również w formie online.
A jeszcze lepszym rozwiązaniem byłyby podwójne podręczniki. Jedne w szkole, drugie w domu.
No to by było oczywiście najlepsze rozwiązanie, ale wie pani, że ktoś za to musi zapłacić. I tak rodzice co roku płacą ogromne pieniądze za wyprawkę szkolną. A jakby te koszty miały być podwójne, no to by był duży problem.
Ale podręczniki są finansowane z budżetu państwa.
No to ale czy podwójne podręczniki byłyby finansowane z budżetu państwa, pani redaktor? Pewnie nie. Pewnie trudno by było to zapewnić. Więc tutaj ten wydatek byłby jednak za duży, ale dzieci przecież mają laptopy i na laptopach również mogą te materiały mieć.
To, o czym mówił pan poseł, w dużej mierze już zostało rozwiązane. Pani redaktor wspomniała o bezpłatnych podręcznikach, które są dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, więc ten problem już został rozwiązany. Po drugie, gdy dziecko otrzymuje podręcznik z danego wydawnictwa, to otrzymuje także jego wersję elektroniczną, więc spokojnie może w domu czy w szkole skorzystać z wersji elektronicznej. Nie zawsze musi nosić podręcznik. To jest kwestia także nauczyciela, który może rozdysponować między uczniów obowiązek noszenia i podzielić to po połowie, tak aby jedno dziecko w ławce ten podręcznik nosiło. Po trzecie, szafki w szkołach są już obowiązkowe do jakiegoś czasu, więc tu nie trzeba wymyślać Ameryki. To już zostało zrobione. Laptopy na razie, jak państwo być może wiedzą, zostały zakupione dla uczniów klasy czwartych. Czekamy, czy rząd koalicji 13 grudnia będzie chciał te zakupy kontynuować w kolejnych latach. Słyszałem już głosy niektórych posłów z koalicji, którzy uważają, że nie należy tego programu kontynuować, a więc być może kolejni czwartoklasiści już tego nie będą mieli. Jeszcze raz powtórzę, my dziś nie wiemy tak naprawdę, co ma zamiar zrobić kierownictwo Ministerstwa Edukacji. Zapowiedzi są rozbieżne, nie ma tam jednolitego zdania. Dlatego zaproponowaliśmy zwołanie Komisji Edukacji i Nauki, aby porozmawiać na ten temat i ostatecznie uzyskać jednoznaczną odpowiedź ze strony kierownictwa Ministerstwa Edukacji. Na czym ma polegać to ograniczenie prac domowych, bo jeżeli miałoby być to całkowity zakaz prac domowych, uważam, że to była katastrofa dla polskiej szkoły.
Nie będzie całkowitego zakazu.
Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo też mam wrażenie, że trochę kierownictwo edukacji, Ministerstwo Edukacji z tego się zaczyna wycofywać.
A czy prawidłowa jest kolejność, najpierw ograniczenie prac domowych, a później zmiany w podstawie programowej, które miałyby od września obowiązywać, a ograniczenie prac domowych z kolei
Wie pani redaktor, że no podstawy programowej w trakcie roku szkolnego no nie powinno się zmieniać, więc tej podstawy do września nie będziemy ruszać, ale oczywiście od września ta podstawa będzie zmieniona. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie będę powtarzał, ale ważne jest to, żeby uczeń rzeczywiście miał coraz więcej również umiejętności praktycznych, aby uczniowie nie musieli uczyć się tylko tych rzeczy, które się uczyli dotychczas, ale również lekcje przedsiębiorczości między innymi i tak dalej. Więc te umiejętności ucznia powinny pójść dużo dalej niż teraz są. To po pierwsze, ale pani redaktor, niestety ostatnie 8 lat dla polskiej szkoły były trudnymi czasami. No, kazano się uczniom uczyć przedmiotu historia i teraźniejszość. Widziałem książki profesora Roszkowskiego. Wcześniej nie miałem zastrzeżeń do pana profesora, ale jak zobaczyłem te książki, to naprawdę tamta historia i teraźniejszość to była tylko i wyłącznie historia i teraźniejszość pisana przez pana ministra Czarnka. Nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. Więc nie może być tak, że z góry upolityczniony przedmiot wprowadza się do szkół. My zrobimy to tak, aby szkoła była apolityczna, żeby nie było żadnych bodźców politycznych.
Zobaczymy, czy tak będzie. Mamy obawy, że będzie wręcz przeciwnie, ale czas pokaże i pewnie do dyskusji na ten temat jeszcze nie raz wrócimy. Kilka elementów. Po pierwsze, podstawa programowa nie jest czymś opresyjnym, tylko pewnym źródłem wiedzy i umiejętności, które został stworzony przez ekspertów zajmujących się poszczególnymi przedmiotami, którzy uznali, że dzieci, młodzież na pewnym etapie powinny posiąść pewien obszar wiedzy, aby móc chociażby opisać, zrozumieć świat, który nas otacza. Nie jest to więc tak, że dzieci uczą się tylko i wyłącznie teorii, ale przecież fizyka, chemia czy biologia bądź geografia, ale także w dużej mierze historia opowiadają o tym świecie, który nas otacza. To nie jest więc prawdą, że to jest tylko i wyłącznie teoria. W podstawach programowych, w dokumencie, który ciągle obowiązuje, jest wyraźnie również napisane, że nauczyciel ma wręcz obowiązek, aby pokazywać praktyczne zastosowanie tych elementów, o których mówi się na lekcjach z różnych przedmiotów i chociażby na niektórych zajęciach są także zajęcia praktyczne. Czy one będą dotyczyły elektroniki, czy takich zajęć manualnych, to już w podstawach programowych dla dzieci ze szkół podstawowych jest. Przedsiębiorczość to przedmiot, który co prawda zmienił nazwę w szkole średniej na biznes i zarządzanie, ale to nic innego jak właśnie nauka przedsiębiorczości. To właśnie na skutek sygnałów ze strony ekonomistów, finansistów zmodyfikowano nieco program i postawiono na zdecydowanie większe upraktycznienie tego przedmiotu. Jeśli chodzi o historię i teraźniejszość, to była próba rozwiązania problemu, który funkcjonuje już od wielu lat w polskiej szkole. Reforma gimnazjalna doprowadziła do tego, nie wiem czy państwo o tym wiedzą, że w szkole gimnazjalnej chociażby nie można było przerobić całej historii, zwłaszcza tej historii najnowszej. Nauka historii kończyła się tam na końcówce XIX wieku i na początku XX. Uczeń wychodząc z gimnazjum nie znał więc historii najnowszej, tej, która w największy sposób wpływa na to, co się dzieje we współczesnym świecie. Wiele zjawisk gospodarczych, społecznych, politycznych wywodzi się z historii. To przecież nie jest tak, że pojawia się nowe pokolenie i ono tworzy świat zupełnie od nowa, tylko jest to pewna ciągłość, kontynuacja tego, co się działo wcześniej. Trzeba było więc spróbować zrobić coś, aby wszyscy młodzi Polacy poznali historię najnowszą. Stąd pojawił się pomysł, aby dotychczasową wiedzę o społeczeństwie wzbogacić o jeszcze jedną godzinę i oprócz tych elementów społecznych, gospodarczych i politycznych, które w tym programie są, dołożyć także naukę historii najnowszej, którą wszyscy uczniowie szkoły średniej będą przerabiali w klasie pierwszej i klasie drugiej i potem częściowo do części tych zagadnień będą wracali już w klasie maturalnej, kiedy będą uczyli się nieco innych zagadnień związanych z historią najnowszą. Ja nie widzę nic złego w takim założeniu. Można dyskutować, czy dobrym rozwiązaniem jest, aby uczniowie jednocześnie uczyli się o starożytności średniowieczej historii najnowszej. To była dyskusja, która rzeczywiście przy wprowadzaniu tego przedmiotu się pojawiała. Natomiast nic złego nie jest w poznawaniu historii, zwłaszcza historii najnowszej. A jeśli chodzi o podręcznik...
Właśnie, bo panie problem pośle, dotyczył nie samego przedmiotu,
ale to już próbuję, no, ale tak, słuchając proszę. Pana posła, odniosłem wrażenie, że w ogóle przedmiot jest niedobry, dlatego tak jak słyszymy, Ministerstwo Edukacji chce ten przedmiot zlikwidować i nie wiemy, co w zamian zaproponować. No właśnie, o tym też na pewno będziemy chcieli porozmawiać i kierownictwo ministerstwa zapytać. Jeśli chodzi o podręczniki, to państwo powinni wiedzieć. Ci, którzy w szkołach nie uczą, to informuję, że nauczyciel ma swobodę wyboru podręcznika. Z tego, co wiem, w mieście Białystok zabroniono praktycznie wyboru podręcznika profesora Roszkowskiego. Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich szkół zostali zobowiązani przez władze Białegostoku do tego, aby wybrać inny konkurencyjny podręcznik, co też narusza ewidentnie swobodę nauczyciela w wyborze materiałów, z których chce uczyć uczniów, w tym wypadku akurat historii najnowszej. W tym podręczniku pana profesora nie było niczego złego. Były tam pewne elementy pokazujące procesy, które rzeczywiście być może tej koalicji dziś rządzącej w Polsce się nie podobają. Jak opis przemian społecznych i kulturowych, które dokonywał się w Europie Zachodniej, gdzie próbowano zmieniać dotychczasową, tradycyjną strukturę społeczną i dziś mamy do czynienia z podobnymi procesami w Polsce. Nie widzę nic złego w opisie tych wydarzeń, a lekcje historii są między innymi po to, aby rozmawiać o wadach, zaletach poszczególnych procesów. Nauczyciel powinien, wręcz ma obowiązek, aby pokazywać uczniowi różne punkty widzenia. Gdy ponad 20 lat uczyłem historii w szkołach średnich, to chociaż mam zdecydowane poglądy polityczne, nie narzucałem ich uczniom, tylko starałem się ich uczyć tego, aby krytycznie patrzyli na to, co się wokół nich dzieje, krytycznie patrzyli na materiały źródłowe, a krytyka źródła historycznego jest jednym z elementów pracy ucznia na lekcjach historii i to powinno się dziać także w odniesieniu do historii najnowszej.
Poseł Krzysztof Truskolaski.
No, w teorii brzmi to pięknie, ale niestety narzuciliście podręcznik, w którym wiele rzeczy było wygumkowanych, wiele rzeczy było dodanych takich, których nie powinno tam być. No, uczono jaka partia polityczna jest partią właściwą, więc tego w szkole nie powinno być. Niestety w tym podręczniku tak to wyglądało. Bardzo się cieszę, że w Białymstoku tego podręcznika nie używano, bo
zabroniono,
tak. Był drugi podręcznik, który w miarę oddawał tą sytuację, która jest obecnie w historii teraźniejszej Polski, ale no podręcznik pana profesora Roszkowskiego po prostu skandaliczny i młodzież nie powinna się z niego
ale
uczyć.
Ale co było skandalicznego w tym podręczniku, panie profesorze?
Cieszę się, pani redaktor, że ten podręcznik w najbliższym czasie zostanie wycofany. Panie pośle, no był pan wiceministrem edukacji, to chyba zna pan ten podręcznik. Było tam wiele wzmianek, między innymi o PiS-ie. Nie widziałem wzmianek o innych partiach politycznych.
A czytał pan ten podręcznik?
Nie pamiętam, panie pośle, czy była tam wzmianka o Lechu Wałęsie. Bo wydaje mi się, że chyba to był ten właśnie podręcznik, w którym Lech Wałęsa został wygumkowany z niego, a jedynym ojcem naszej wolności 89 roku był Lech Jarosław Kaczyński, więc była to historia pisana po nowemu, była to historia pisana po pisowsku, ale na szczęście te czasy już się skończyły.
Jeżeli mówi się o jakimś podręczniku, o jakiejś książce, to warto ją przeczytać, zanim się ją zrecenzuje. Chcę pana poinformować, panie pośle, i wszystkich, którzy nas słuchają, że Lech Wałęsa jest w podstawach programowych polskiej historii, historii teraźniejszości czy nauki historii.
Czy w tej książce był?
I nikt nie ma zamiaru wygumkowywać postaci historycznych. Inną kwestią jest ocena tych postaci, to co oni robili, i o tym oczywiście powinniśmy rozmawiać na lekcji. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nikt nie narzuca w polskich szkołach podręczników. Te podręczniki, które uzyskały pozytywną opinię ekspertów i zostały zgłoszone przez wydawnictwa jako podręczniki, które ewentualnie nauczyciel poleciłby uczniom, są dopuszczone do użytku szkolnego. I w Polsce, z tego co pamiętam, do historii teraźniejszości są dwa podręczniki do liceów ogólnokształcących i techników, i nauczyciele teoretycznie przynajmniej mogliby wybierać między tymi podręcznikami, poza takimi sytuacjami jak w Białymstoku i wielu innych dużych miastach, gdzie zastosowano cenzurę i zabroniono nauczycielom wybierania akurat tego podręcznika.
Ponownie przenosimy się teraz na nasze podlaskie podwórko.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Znamy już nazwisko pierwszego kandydata w wyborach samorządowych na prezydenta Białegostoku. To wieloletni prezydent Tadeusz Truskolaski. Rozumiem, że popierany przez Koalicję Obywatelską. Jest już uchwała w tej sprawie?
Rzeczywiście na ostatnim zarządzie regionu Platformy Obywatelskiej. Rozmawialiśmy o tym temacie, spotkaliśmy się z panem prezydentem. Jednogłośnie zarząd regionu Podlaskiej Platformy udzielił rekomendacji panu Tadeuszowi Truskolaskiemu oraz wspólnie ustaliliśmy, że wystartuje z ramienia Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych oraz to, że będziemy wystawiać jedną listę do Rady Miasta w Białymstoku.
Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, kiedy poznamy kandydata na prezydenta Białegostoku?
Jesteśmy na końcowym etapie rozmów na temat list samorządowych, zarówno do sejmiku, jak i do miast, gmin i powiatów. Już niedługo ogłosimy te najważniejsze postacie, które będą kandydowały z naszych list w wyborach samorządowych, w tym kandydatów na prezydenta Białegostoku. To, że pan Truskolaski został poparty przez koalicję, nic nadzwyczajnego, od dawna jest związany z tą partią. Było to oczywiste, że jeżeli będzie chciał wystartować, to będzie miał takie poparcie.
A kto poprze obecnego prezydenta Łomży, Mariusza Chrzanowskiego, który ponownie będzie startował w wyborach na prezydenta Łomży? Czy poprze go Prawo i Sprawiedliwość, czy Koalicja Obywatelska, skoro niedawno jego zastępcą został szef łomżyńskiej Platformy Obywatelskiej? Proszę bardzo, poseł Krzysztof Truskolaski. Będzie poparcie Platformy Obywatelskiej dla Mariusza Chrzanowskiego?
Na razie nie ma o tym mowy. Jesteśmy w kontakcie ze strukturami łomżyńskimi Platformy Obywatelskiej. Była to decyzja struktur i liczę na to, że już niedługo będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat.
A Prawo i Sprawiedliwość udzieli poparcia Mariuszowi Chrzanowskiemu?
Łomża to specyficzne miasto, jeśli chodzi o wybory samorządowe i układanki personalne. Tam rzeczywiście dzieją się specyficzne, dziwne wręcz, jeśli chodzi o obecną scenę polityczną, rzeczy i układanki personalne, chociażby
tylko
ostatnie.
Mieszkańcy Łomży mogą się w nich rozeznać?
Myślę, że już chyba i czasami mieszkańcy Łomży tracą orientację, kto jest z kim, dlaczego i w jakich barwach ostatecznie wystartuje. My także jesteśmy jeszcze przed ostateczną decyzją, jeśli chodzi o miasto Łomży.
I znowu powrócimy do spraw ogólnopolskich. Dlaczego ministrowie odwołali swój udział w Pałacu Prezydenckim w uroczystości powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego? A to OPZZ domaga się pracy Rady Dialogu Społecznego, a nie można tego zrobić bez przedstawicieli rządu. Poseł Krzysztof Truskolaski.
Szczerze powiedziawszy, pani redaktor, nie znam tej sprawy i mam nadzieję, że ministrowie, pan prezydent i związki zawodowe jak najszybciej tę sprawę rozwiążą i będzie można powołać Radę Dialogu Społecznego.
A jak pan?
Wiem, że w województwie podlaskim Rada Dialogu Społecznego się spotkała i nie było tam żadnych problemów.
A jak pan ocenia to odwołanie przez ministrów udziału w uroczystości zaprzysiężenia ich do Rady Dialogu Społecznego?
Można to na dwa sposoby co najmniej interpretować. Pierwszy, mniej korzystny dla naszego życia społecznego, to taki, że koalicja 13 grudnia nie chce dialogu społecznego, nie chce uczestniczyć w rozmowach z reprezentantami poszczególnych grup społecznych, grup przedsiębiorców, związków zawodowych, bo Rada Dialogu Społecznego to miejsce, gdzie spotykają się rządzący, ci, którzy sprawują władzę, z reprezentacją pracowników, czyli związków zawodowych oraz przedsiębiorców. Wydawałoby się, że jest to potrzebne, bo lepiej rozwiązywać ewentualne kwestie sporne w ramach dialogu, rozmawiać o tym, co budzi niepokoje, co warto byłoby jeszcze zrobić i na drodze rozmów i konsensusu te sprawy rozwiązywać i potem przekładać to na chociażby przepisy prawa i rozwiązania, które może wprowadzać rząd, niż wprowadzać to arbitralnie. Brak przez przedstawicieli strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego uniemożliwia ten dialog. I gdyby taką interpretację przyjąć, oznaczałoby to fatalne rozwiązanie dla Polski, bo by to oznaczało, że rząd Donalda Tuska chce takim rządem autorytarnym, który nie pytając nikogo zdania będzie chciał wprowadzać swoje decyzje. Drugie możliwe wytłumaczenie to próba zrobienia przykrości prezydentowi, który umówił się już z ministrami na wręczenie oficjalnych nominacji, bo to chodziło tylko o taki symboliczny gest. Ministrowie już nawet potwierdzili obecność
10 ministrów potwierdziło
na tym spotkaniu i potem nagle wieczorem w przeddzień otrzymano informację w kancelarii prezydenta, że nie pojawią się, tak naprawdę bez wytłumaczenia dlaczego. Z tego, co widziałem w internecie, chyba na dzisiaj, przepraszam, na wtorek, czyli na jutro, zaproponowano kolejne spotkanie i wręczenie nominacji. Mam nadzieję, że tym razem bez żadnych przeszkód będzie to możliwe i że rząd Donalda Tuska będzie chciał ten dialog społeczny prowadzić.
Będziemy oczywiście prowadzić dialog społeczny, tak jak to pokazaliśmy w województwie podlaskim. Ostatnio odbyło się posiedzenie Podlaskiej Rady Dialogu Społecznego i z tego co wiem, była ona przeprowadzona bez przeszkód. Był również obecny przedstawiciel rządu w terenie, pan wojewoda Jacek Brzozowski. Też niejednokrotnie w zeszłych kadencjach udzielałem się w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, jak oczywiście byłem zapraszany jako poseł, więc myślę, że ten temat zostanie szybko rozwiązany i ten dialog między rządem a panem prezydentem nastąpi. No, chociaż nie jest to trudny, nie jest to łatwy dialog. Nie mówię tylko w tej sprawie, ale w wielu innych sprawach. No, pan prezydent jednak pokazuje, że jest prezydentem tylko i wyłącznie jednej opcji, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
Udowodnił ale jeżeli to. Chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o stosunek Polski do Ukrainy i w ogóle do tej sytuacji związanej z wojną, to akurat tutaj mówią wszyscy jednym głosem.
Mam nadzieję, że pani redaktor, że w sprawach najważniejszych, takich jak obronność Polski, będziemy mówili jednym głosem. Polityka zagraniczna w stosunku do Ukrainy. Mam nadzieję, że tu też będziemy mówili jednym głosem i nie będzie tego dwugłosu, ale w innych sprawach niestety trudno jest nam się zgodzić z decyzjami pana prezydenta. Tak jakby chociażby ułaskawienie dwóch byłych posłów, którzy byli skazani prawomocnymi wyrokami. Tutaj pan prokurator generalny, pan minister Adam Bodnar wprost w swojej opinii wskazał, że jest przeciwko takiemu rozwiązaniu i te osoby nie powinny być ułaskawiane. A z drugiej strony pan prezydent nadal uważa, że są posłami, ale zgodnie z konstytucją osoby, które są skazane na karę bezwzględnego więzienia tracą niestety mandat i te osoby te mandaty straciły, więc są byłymi posłami. No, pan prezydent niestety nie może tego przyjąć do wiadomości. Bardzo żałuję.
Na kolejnym posiedzeniu Sejmu 7 lutego politycy PiS-u
nawet się nie pojawili. Pani redaktor, na posiedzeniu Sejmu pojawiają się obecni posłowie. W budynku Sejmu mogą się pojawić byli posłowie. Przecież wielu posłów z województwa podlaskiego, którzy nie są już parlamentarzystami, są na korytarzach sejmowych. Mają legitymację byłego posła, byłego senatora i mogą do budynku Sejmu bez problemu wejść.
Ja mówię o posiedzeniu.
Pani redaktor, że jakby pan Kamiński, pan Wąsik do tego budynku próbowali wejść, to by zostali wpuszczeni. Jeżeli chodzi o salę plenarną, to oczywiście obowiązują pewne zasady, że tylko i wyłącznie obecni parlamentarzyści, w szczególności posłowie, czasami też senatorowie, jak mają jakąś rolę na posiedzeniu plenarnym i oczywiście ministrowie plus sekretariat posiedzeń Sejmu są wpuszczani, a inne osoby, które nie mają uprawnień, no na tą salę wejść nie mogą, więc na pewno byli posłowie na salę Sejmu wejść nie mogą i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No ale wracając do pana...
Pan poseł zarzucił wątek.
Tak naprawdę zupełnie inny temat. Proszę, nasi słuchacze, nie wiem, czy państwo dobrze usłyszeli. Rozmawialiśmy o rzeczy, wydawałoby się, czysto formalnej. Wręczenie nominacji do Rady Dialogu Społecznego ministrom obecnego rządu po to, aby był możliwy dialog społeczny w Polsce. Pan poseł mówi, że z panem prezydentem od razu z tego powodu i przy tej okazji jest trudna współpraca, chociaż powiem szczerze, na czym miałaby polegać trudna współpraca w tej akurat sprawie? Miało być to tylko i wyłącznie formalne, uroczyste wręczenie nominacji i pojawiają się problemy, ale nie ze strony pana prezydenta, tylko ze strony rządu, który, jak rozumiem, nie chce nawet w takiej formalnej sprawie współpracować z panem prezydentem. Kwestia kolejna, o której pan poseł mówił, dotyczy zupełnie już kwestii innej i fundamentalnej. Postrzegania tego, czy przepisy prawa i konstytucja są dzisiaj w Polsce przestrzegane, czy nie. I tu rzeczywiście między panem prezydentem a koalicją 13 grudnia nie ma ewidentnie zgody. Pan prezydent kilkakrotnie w swoich wystąpieniach potwierdzał, że konstytucja w Polsce i praworządność nie są przestrzegane. Koalicja 13 grudnia wbrew obowiązującemu prawu dokonała zamachu na media publiczne w sposób niezgodny z prawem, osądzając tam najpierw nowy zarząd, co potwierdziły nawet sądy zdominowane przecież przez sędziów wam sprzyjających. Mają bardzo poważne kłopoty z tak zwanym procesem likwidacji mediów publicznych, chociaż zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji media publiczne nie podlegają likwidacji i to pan prezydent podnosi. Kolejna kwestia skandaliczna wręcz dotyczy posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wcześniej szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I ta działalność w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, która służyła ograniczeniu co najmniej, czy likwidacji działań przestępczych w Polsce, stała się powodem pozbawienia ich mandatów. Zamiast otrzymania nagrody za swoją działalność, oni zostali ukarani. Najpierw przez sędziego Łączewskiego, sędziego, który dzisiaj już nawet nie może orzekać i według nawet sędziów związanych z obecną koalicją, to jest sędzia, który co najmniej delikatnie mówiąc naruszył taką apolityczność, która obowiązuje wszystkich sędziów. Dziś ma zakaz orzekania w polskich sądach i to on wydał w pierwszej instancji wyrok skazujący, a w swoim uzasadnieniu ustnym wyraźnie pokazywał, że uczynił to z powodów politycznych. W kolejnej instancji, która już rozpatrywała sprawę po ułaskawieniu wydanym przez pana prezydenta, a więc w ogóle ta sprawa nie powinna się odbyć, ponieważ zgodnie z opinią konstytucjonalistów prezydent ma swobodne prawo wykonywania prawa łaski. To jest jego osobista prerogatywa, która nigdzie w żadnej ustawie, żadnym dodatkowym przepisie nie jest omawiana. Pan prezydent Andrzej Duda jest akurat tym prezydentem, który bardzo oszczędnie korzysta z tego uprawnienia. Poprzednicy, chociażby Lech Wałęsa czy Bronisław Komorowski, wielokrotnie więcej wydali ułaskawień, a niektóre z tych ułaskawień były co najmniej kontrowersyjne, jak chociażby ułaskawienie pana prezydenta Lecha Wałęsy wobec przestępcy związanego z działalnością zorganizowaną, czyli po prostu z mafią. Tutaj mamy do czynienia z osobami, które nie popełniły przestępstwa, które chciały nie dopuścić do tego, aby korupcja na najwyższych szczeblach władzy władzy. Tu mówimy o nawet Ministerstwie Rolnictwa ówczesnym, gdzie było podejrzenie korupcji, wydawania decyzji korzystnych dla osób niezgodnie z obowiązującym prawem. I za to obecna koalicja i sędziowie i sprzyjający próbują pozbawić mandatów tych posłów. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nawet jak już odbyły się te dwa posiedzenia sądu, to Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zgodnie z polskim prawem jest tą izbą właściwą do rozpatrywania tego typu spraw i do tej izby odwołali się obaj posłowie i niezgodnie z właściwością sądu pan marszałek Hołownia skierował sprawę do zupełnie innej izby, izby pracy. To tak jakby, nie wiem, ktoś z nas, nie daj Boże, był oskarżony o złodziejstwo i w sposób ewidentny Wydział Karny zajmuje się tego typu sprawami, ale ktoś uznał, że sędzia z sądu karnego jest z mego punktu widzenia nieprzyjazny, to ja tę sprawę skieruję do Wydziału Pracy. I tak samo postąpiono wobec obu ministrów. Oni obaj są posłami zgodnie z polskimi przepisami i powinni być nagradzani za tą pracę, a nie próbą ukarania i dezawuowania ich w sferze publicznej.
Proszę, poseł Krzysztof Truskolaski.
Z wypowiedzi pana Piątkowskiego wychodzi na to, pana posła Piątkowskiego wychodzi na to, że prawo w Polsce nie musi być przestrzegane, że nie musi być trójpodziału władzy. I rzeczywiście, tak chcieliście urządzić nasze państwo, aby trójpodział władzy nie istniał, aby to pan Jarosław Kaczyński kierował prokuraturą, kierował sądami. Ale na szczęście te czasy 15 października się zmieniły. Mamy znowu demokratyczną władzę i przywracamy trójpodział władzy. Szanowni państwo, ta sprawa dotyczy sytuacji, gdy była nadużywana władza przez byłych szefów CBA, pana Kamińskiego i pana Wąsika. I oni właśnie o to nadużycie władzy zostali skazani prawomocnym
wyrokiem. A na czym polegało to nadużycie
Na karę pozbawienia dwóch
panowie,
lat.
Panowie, musimy już kończyć. Ja mam ostatnie pytanie. Czy jest szansa na zakończenie wojny polsko-polskiej?
I ten wyrok powinien
Może
być utrzymany. Ale niestety pan prezydent Duda uznał, że kolegów ułaskawi i rzeczywiście ułaskawił. Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji.
O pojednanie
sytuacji,
nie pytam.
Żeby pan prezydent
Tylko
Komorowski
o zakończenie wojny.
Ułaskawiał Panie posłów pośle. Czy byłych posłów. Ale pani redaktor, musimy zrobić wszystko, aby Polska dobrze się rozwijała, aby Polacy nie kłócili się między innymi przy wigilijnych stołach.
I
zrobimy wszystko, żeby właśnie tak było. Niestety 8 lat rządów PiS-u uniemożliwiło ten dialog.
Proszę bardzo,
my będziemy rozmawiać.
Rząd Donalda Tuska mówi o pojednaniu, a jednocześnie łamie prawo i przeciwników politycznych wsadza do więzienia. Zachowuje się jak bandyta, który okłada bijem bejsbolowym przeciwnika.
Program
jednocześnie mówi, że go bardzo kocha.
Niestety,
badanie
CBOS-u.
Reżim Donalda Tuska
38% Polaków zadowolonych z sytuacji politycznej w kraju, 42% ocenia ją źle. Poglądu na ten temat nie ma, 20%. To właśnie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Dzisiaj gośćmi Polskiego Radia Białystok w programie Gry Polityczne byli poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję
za rozmowę, a do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.